Mówiliśmy już o kilku przypowieściach Jezusa zamieszczonych w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza. Dzisiaj poznamy treść trzech kolejnych, krótkich, ale jakże pełnych znaczenia podobieństw Jezusa. W końcowej części 13 rozdziału Ewangelii Mateusza w 44 wierszu czytamy: Królestwo niebios jest jak ukryty w ziemi skarb. Człowiek, który go znalazł, zakupuje go z powrotem, odchodzi uradowany, wyprzedaje się ze wszystkiego i kupuje tamto pole. Podobieństwo to dzisiaj wydaje się dość niezwykłe, ale w Palestynie, w czasach Jezusa, odbierane je zupełnie naturalnie, a nawet dzisiaj przedstawia ono obraz dobrze znany ludziom Bliskiego Wschodu. W starożytności istniała instytucja banków, ale prości ludzie na ogół z nich nie korzystali. Za najbezpieczniejsze miejsce przechowywania drogocennych przedmiotów uważano rolę, ziemię. Takie postępowanie było właściwie słuszne w kraju, w którym w każdym czasie mogła wybuchnąć wojna. A gdy wybucha wojna, banki przestają funkcjonować. Palestyna jest prawdopodobnie krajem, w którym rozegrało się najwięcej wojen. W wypadku nadciągającej burzy wojennej ludzie ukrywali w ziemi co cenniejsze przedmioty. Uciekali w nadziei, że pewnego dnia powrócą i odzyskają zakopane skarby. Historyk żydowski Józef Flawiusz pisze o złocie, srebrze, o cennych przedmiotach, które Żydzi zakopywali w ziemi w niepewnym okresie wojennym. Jezus mówił więc o czymś, co znane było dobrze każdemu mieszkańcowi Bliskiego Wschodu. Z przypowieści Jezusa możemy wyciągnąć następujące lekcje. Po pierwsze, człowiek, o którym mówił Jezus, znalazł skarb nieprzypadkowo, ale podczas codziennej pracy. Oczywiście natknął się na skarb nieoczekiwanie, ale stało się to wtedy, gdy wykonywał swoje codzienne zajęcia. Należy wyciągnąć wniosek, że swoją pracę wykonywał solidnie i pilnie, ponieważ kopał głęboko, a nie tylko poruszał powierzchnię gleby. W innym wypadku nie natrafiłby na skarb. Istnieje przekaz pewnej wypowiedzi Jezusa, która nie trafiła do Ewangelii, ale brzmi bardzo wiarygodnie. Podnieś kamień, a znajdziesz mnie. Rozłup drzewo, a znajdziesz mnie tam. Jezus jest tam, gdzie murarz wznosi mur z kamienia, gdzie cieśla ociosuje drewniany kloc. Prawdziwe szczęście, prawdziwe zadowolenie, poczucie obecności Boga, obecności Chrystusa zjawia się podczas codziennej pracy, gdy tę pracę wykonujemy solidnie, świadomie. Brat Lawrence, wielki święty mistyk, spędził dużą część pracowitego życia w kuchni klasztornej wśród brudnych talerzy. Powiedział on: odczuwam obecność Chrystusa równie wyraźnie w kuchni, jak wtedy, gdy przystępuję do świętego sakramentu. Druga lekcja, wynikająca z podobieństwa o skarbie ukrytym w ziemi, jest następująca. Warto zdobyć się na każdą ofiarę, żeby wejść do Królestwa Niebieskiego. Co znaczy wejść do Królestwa Niebieskiego? Przypomnijmy sobie nasze studium modlitwy pańskiej. Doszliśmy wtedy do przekonania, że Królestwo Boże to taki stan społeczności na ziemi, w której Boża wola jest wykonywana równie doskonale jak w niebie. A więc być w Królestwie, wejść do Królestwa Bożego, znaczy przyjąć i wykonywać wolę Boga. A zatem za każdą cenę warto spełniać wolę Boga. Jak w wypadku człowieka, który odkrył skarb zupełnie nagle, nasz umysł może oświecić olśnienie objawiające wolę Bożą w stosunku do nas. Zaakceptowanie tej woli może być równoznaczne z porzuceniem pewnych zamierzeń, ambicji, nieraz bardzo dla nas drogich. Porzucenie pewnych przyzwyczajeń, stylu życia, z którym trudno się nam rozstać. Narzucenie sobie dyscypliny, wyrzeczenia. Jednym słowem, wzięcie na ramiona krzyża i naśladowanie Jezusa. Nie ma jednak innej drogi do osiągnięcia pokoju umysłu i serca w tym życiu oraz chwały w życiu przyszłym. Naprawdę warto oddać wszystko, aby poddać się woli Boga. To jest jak znalezienie bezcennego skarbu, odmieniającego życie. Druga z rozpatrywanych przez nas dzisiaj przypowieści Jezusa zapisana jest w 45 i 46 wierszu 13 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy tu. Królestwo niebios przypomina postępowanie kupca, który poszukuje pięknych pereł. Gdy natrafi na okaz niezwykle cenny, wyprzedaje się ze wszystkiego i kupuje tę perłę. W starożytności perły zajmowały szczególne miejsce w sercach ludzi. Każdy pragnął posiadać piękną perłę, nie tylko ze względu na jej wartość, ale i na jej piękno. Prawdziwy kupiec był gotów zwiedzić rynki całego świata, żeby znaleźć perłę o niedoścignionym pięknie. Jakie skojarzenia nasuwa nam porównanie Królestwa Niebios do odnalezienia perły? Starożytni, jak już wspomnieliśmy, uważali perłę za najwspanialszy klejnot. Cieszyli się nim, podziwiali. Z porównania wynika więc, że Królestwo Niebios jest czymś najwspanialszym na świecie. Przypomnijmy sobie, czym jest to Królestwo. Być w Królestwie znaczy akceptować i wykonywać wolę Boga. Wykonywanie woli Boga nie jest czymś ponurym, przykrym, nużącym. Jest to coś wspaniałego. Za wyrzeczeniem, ofiarą, samozaparciem kryje się najwyższe piękno, gdzie indziej niespotykane. Jest tylko jeden sposób osiągnięcia pokoju serca, radości umysłu, piękna życia. Zaakceptowanie i wykonywanie woli Boga. Poznanie Jego woli, Jego miłości i ukrycie się w niej, rozkoszowanie się nią. Z przypowieści Jezusa wynika, że istnieją inne perły, ale jedna wartością swą przewyższa wszystkie. Inaczej mówiąc, w świecie jest wiele wspaniałych rzeczy, pełnych uroku. Można znaleźć się na przykład pod urokiem wiedzy, bogactwa materialnego, bogactwa ludzkiego intelektu, piękna sztuki, muzyki, literatury, wszelkich osiągnięć ludzkiego ducha. Można uznać za piękno ideę służenia bliźnim, nawet jeśli ta służba wypływa jedynie z pobudek humanitarnych. Piękna może być przyjaźń, miłość ludzka. To wszystko jest piękne, ale nie jest pięknem najwyższym. Najwyższe piękno to akceptowanie woli i poznanie miłości Boga. Tym samym nie pomniejsza się innych przejawów życia. To również perły, ale perłą najwspanialszą jest niewymuszone posłuszeństwo Bogu, dzięki któremu stajemy się przyjaciółmi Boga, poznajemy miłość Boga. Bez wątpienia nie ma na świecie nic cenniejszego niż przyjaźń z Bogiem i czerpanie z duchowego skarbca Jego miłości. Następna, trzecia z kolei przypowieść Jezusa to przypowieść o sieci zagarniającej wiele ryb. Od 47 wiersza 13 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy. Królestwo niebios przypomina zarzuconą do jeziora sieć, która zagarnia rozmaite ryby. Gdy jest pełna, rybacy wyciągają sieć na brzeg, siadają i wybierają dobre ryby do kosza, a to, co nieprzydatne, odrzucają. Tak samo będzie przy końcu świata. Wyruszą aniołowie, spośród dobrych wybiorą złych i wrzucą do rozpalanego pieca, gdzie będzie słychać płacz i zgrzytanie zębów. Jezus, mówiąc do rybaków, posługuje się porównaniem zaczerpniętym z rybackiego rzemiosła. Mówi niejako: zwróćcie uwagę na waszą codzienną pracę, a dostrzeżecie w niej wiele momentów odnoszących się do spraw niebiańskich. W Palestynie znano dwa zasadnicze sposoby łowienia ryb. Jeden polegał na zapuszczaniu sieci w morze. Posługiwano się wtedy siecią ręczną, którą rzucano z brzegu. Drugą metodą było łowienie przy pomocy niewodu z łodzi. Ta właśnie metoda jest wspomniana w podobieństwie. Sieć miała kształt czworoboku, do każdego rogu przymocowana była lina. Sieć była tak wyważona, że w stanie spoczynku zajmowała pozycję pionową. W miarę poruszania się łodzi przybierała postać dużego stożka, do którego wpadały ryby. Sieć wyciągano na brzeg i tu następowała selekcja. Ryby nieużyteczne wyrzucano, a dobre wkładano do specjalnych naczyń. Warto zaznaczyć, że czasem żywe ryby umieszczano w zasobnikach wypełnionych wodą. Nie było bowiem innego sposobu transportowania ich w stanie świeżym na dużą odległość. Z podobieństwa tego możemy wydobyć dwie ważne lekcje. Po pierwsze, z samej konstrukcji sieci niewodu wynikało, że w stadium połowu nie można było dokonywać selekcji, wyboru. Sieć zagarniała wszystko, co znalazło się na jej drodze. Stąd jej zawartość była rozmaita. Jeśli byśmy zastosowali to podobieństwo do Kościoła, który jest niejako reprezentantem Królestwa Bożego na ziemi, to moglibyśmy wysnuć wniosek, że Kościół nie jest w stanie dokonywać selekcji, rozdzielania, że ziemski Kościół mieści w sobie wielką różnorodność. Mieści w sobie ludzi dobrych i złych, pożytecznych i niepożytecznych. Nam zaś nie wolno wykonywać sądów, selekcji. Zawsze istniały dwie koncepcje istoty Kościoła. Koncepcja ekskluzywna utrzymuje, że Kościół jest przeznaczony wyłącznie dla ludzi dobrych, dla ludzi, którzy, jak powiedziano, są rzeczywiście w pełni oddani sprawie i różnią się zasadniczo od świata. Obraz ten jest bardzo pociągający, ale nie nowotestamentowy, ponieważ ostatecznie któż jest tym, kto może sądzić, jeśli powiedziano, że nie wolno nam sądzić? Wielokrotnie czytamy w Biblii, że nie powinniśmy sądzić. Nie jest sprawą człowieka osądzać drugiego, ani stwierdzać, kto jest oddany Chrystusowi, a kto nie. Pogląd inkluzywny stwierdza, że Kościół powinien być otwarty dla wszystkich oraz że, jak w wypadku niewodu, Kościół, dopóki jest instytucją ludzką, będzie skazany na różnorodność w swoim łonie. I o tym właśnie mówi podobieństwo. Zawiera ta przypowieść także inną lekcję. Nadejdzie czas podziału. Czas, kiedy dobrzy i źli zostaną skierowani do właściwego miejsca swego przeznaczenia. Podział ten, co do którego nie ma wątpliwości, że nastąpi, nie będzie sprawą człowieka, ale Boga. Naszym obowiązkiem jest zgromadzać wszystkich, którzy przychodzą, i nie osądzać, nie oddzielać, ale pozostawić ostateczny sąd Bogu. Jedynie On może być sędzią, sędzią nas wszystkich. Opowiedziawszy kilka przypowieści, Jezus zapytał uczniów: czy pojęliście to wszystko? Odpowiedzieli: tak, Panie. Widzicie więc, powiedział Jezus, każdy znawca prawa, który przyswoi sobie naukę o Królestwie Bożym, da się porównać z gospodarzem, który sięga do swego skarbca po nowe i stare rzeczy. Kiedy Jezus zakończył nauczanie na temat Królestwa, zapytał uczniów, czy rozumieją je. Rozumieli, przynajmniej częściowo. Jezus opowiedział wtedy o uczonym w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios i wydobywał ze swego skarbca stare i nowe rzeczy. Co Jezus chciał przez to powiedzieć? Chciał przez to dać do zrozumienia: możecie wszystko to pojąć, ponieważ przyszliście do mnie z pięknym dziedzictwem. Przyszliście wyposażeni w nauczanie prawa i proroków. Taki fundament może ułatwić zrozumienie wielu rzeczy. Dzięki mojemu pouczeniu poznaliście nie tylko rzeczy, które już znaliście, nie tylko stare rzeczy, ale zupełnie wam nieznane, nawet to poznanie, które mieliście przedtem, zostało teraz wzbogacone i jak gdyby objaśnione tym, co wam mówię teraz. To stwierdzenie Jezusa daje nam wiele do myślenia. Oznacza, że Jezus nigdy nie pragnął ani nie zamierzał, aby ktokolwiek przychodzący do Niego zapominał o wszystkim, co wiedział do tej pory. Jezus pragnął raczej, aby człowiek swoje dotychczasowe poznanie ujrzał w nowym świetle, by był zdolny do nowej służby, a dzięki temu, by to, co już wiedział przedtem, stawało się jeszcze bardziej wartościowe i lepiej wykorzystane. Każdy, kto przychodzi do Jezusa, jest wyposażony w jakiś talent, jakąś zdolność, umiejętność, w jakiś dar. Jezus nie żąda, aby człowiek wyrzekł się tego daru. Na przykład, jeśli jakiś uczony staje się chrześcijaninem, to nie powinien wyrzekać się swojej wiedzy, ale raczej wykorzystać ją dla Chrystusa. Pracownik nie powinien porzucać swojej pracy, ale wykonywać ją jako chrześcijanin. Ktoś, kto śpiewa, kto gra, maluje, nie musi porzucać swojej sztuki, ale winien ją wykorzystać w sposób chrześcijański. Sportowiec nie musi porzucać sportu, lecz winien być zawodnikiem rzetelnym, wzorowym. Jezus nie opróżnia życia, ale je wypełnia. Nie zubaża, ale wzbogaca. Jezus mówi tu ludziom, aby nie porzucali swoich darów, ale wykorzystywali je w jeszcze lepszy sposób, w świetle otrzymanego od Niego poznania. Takie znaczenie mają słowa Jezusa porównujące chrześcijanina do gospodarza, który sięga do skarbca zarówno po nowe, jak i po stare rzeczy. W końcowych wierszach 13 rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: gdy Jezus skończył przypowieści, odszedł stamtąd i wrócił do swego rodzinnego miasta. Tam przemawiał w synagodze, a słuchacze z wielkim zdziwieniem pytali się: skąd u niego tyle mądrości i ta niezwykła moc? Przecież to syn cieśli. Maria to jego matka, a Jakub, Józef, Szymon i Juda to jego bracia. I wszystkie jego siostry też są wśród nas. Skąd więc to wszystko wzięło się u niego? I byli oburzeni z tego powodu. A Jezus rzekł: tylko w ojczyźnie i we własnym domu pogardza się prorokiem. Dlatego z braku wiary u nich niewiele mógł tam zdziałać. Rzecz zrozumiała, że kiedyś Jezus powinien był złożyć wizytę w Nazarecie, w którym się wychował. Było to odważne posunięcie. Najtrudniej przemawiać kaznodziei we wspólnocie, w której wychował się od dzieciństwa. Jezus jednak udał się do Nazaretu. W synagodze nie było specjalnej osoby wyznaczonej do przemówień. Każdy znakomity gość obecny na nabożeństwie mógł liczyć się z tym, że przełożony synagogi poprosi go o przemówienie. Jeśli ktoś miał jakieś poselstwo do przekazania, mógł poprosić o słowo. Nie było więc obawy, że Jezusowi zabroni się przemawiać. Kiedy jednak to uczynił, spotkał się z wrogością i z niedowierzaniem. Nie chciano go słuchać, ponieważ obecni znali jego rodzinę, jego matkę, braci, jego siostry. Nie mieściło im się w głowie, że ktoś, kto żył wśród nich i kogo znali, ma prawo przemawiać w taki sposób jak Jezus. Prorok, jak to się często zdarza, nie miał uznania we własnym kraju. Postawa owych ludzi w stosunku do Jezusa stworzyła barierę, która uniemożliwiała wywarcie pozytywnego wpływu na słuchaczy. W tym tekście jest zawarta ważna lekcja dla nas. Na każdym nabożeństwie wspólnota jest odpowiedzialna przynajmniej w połowie za efekt kazania. Wspólnota stwarza atmosferę. Atmosfera ta jest bądź przeszkodą, przez którą nie mogą się przebić słowa kaznodziei, bądź zachętą, stwarzającą tego rodzaju przychylne wyczekiwanie, które powoduje, że najprostsze kazanie staje się żywym płomieniem. Druga prawda: nie wolno osądzać nikogo z powodu jego pochodzenia, z powodu jego powiązań rodzinnych. Każdego powinniśmy oceniać według tego, kim jest. Niejedno poselstwo zostało zabite w zarodku nie dlatego, że coś niewłaściwego było w samym poselstwie, ale dlatego, że umysły słuchaczy przepełniały uprzedzenia w stosunku do mówcy i poselstwo nie miało żadnej szansy na odniesienie pozytywnego skutku. Kiedykolwiek gromadzimy się, żeby wielbić Boga i słuchać Bożego Słowa, powinniśmy starać się stwarzać atmosferę gorliwego wyczekiwania. Nie powinniśmy myśleć o tym, kto mówi, ale o Duchu Świętym, który przez każdego człowieka pragnie przemawiać. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy niegodni, by być posłańcami Chrystusa, a jednak On pragnie nas używać w służbie dla Bożego Królestwa.